Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś przenosimy się tematycznie do Kaukazu Południowego, w tamte rejony. Tematyka związana z tamtą częścią świata regularnie gości na naszej antenie, w naszym programie. Sporo się dzieje także, myślę, z perspektywy ważnych wydarzeń, także z perspektywy polskiej czy europejskiej. Dziś naszym gościem jest pan Maciej Musiał, ekspert do spraw Kaukazu z portalu Mówiąc Wprost. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i witam serdecznie słuchaczy radia.
A okazją do naszej rozmowy są no właśnie wydarzenia, które rozgrywają się już od kilkunastu dni no w takiej dużej intensywności w tamtej części świata. Górski Karabach przestaje istnieć. 19 września Azerbejdżan przeprowadził 24-godzinną ofensywę. Ofensywę, po której siły Górskiego Karabachu złożyły broń władze nieuznawanej przez świat republiki, która, no przypomnijmy, przed 30 lat ogłosiła niepodległość, zapowiedziały już rozwiązanie struktur tego quasi państwa. Ma to nastąpić od 1 stycznia 2024 roku. A ja mam na początek pytanie do pana dotyczące tego, no właściwie, żebyśmy wyjaśnili sobie, czym właściwie jest Górski Karabach i o co właściwie chodzi w konflikcie Azerbejdżanu z Armenią w tej sprawie.
No więc tak, no Górski Karabach w swoim kształcie, oczywiście z okresu też radzieckiego, no jest to niewielki kawałek ziemi na Kaukazie Południowym, którego powierzchnia wynosi mniej więcej 11 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc no to jest niewielki taki w skali globalnej, nawet w skali samego regionu Kaukazu Południowego. Jest to rejon bardzo istotny symbolicznie, ale również kulturalnie, politycznie i społecznie zarówno dla Ormian, ale również dla samych Azerbejdżan, ponieważ na mapie Górskiego Karabachu jest bardzo dużo zabytków i świadectw tego, że od wielu lat, czy już setek, czy nawet w przypadku Ormian tysięcy lat, jest tam świadectwo właśnie to kulturalne, archeologiczne, to świadectwo też architektoniczne, bo należy oczywiście podkreślić, że pierwsze początki takiego nawet chrześcijańskiego państwa, jakim było Królestwo Armenii niegdyś, no to świadectwo samej Armenii, takiej już chrześcijańskiej, to jest nawet III, IV wiek, a bardzo mocno jest to zakorzenione na przykład w V wieku. Natomiast obecność azerbejdżańska jest ona oczywiście późniejsza, no bo to jest kwestia przenoszenia się poszczególnych ludów. Przez Kaukaz Południowy przetaczało się mnóstwo walk imperiów, czy to Imperium Rzymskiego, czy Imperium Irańskiego, czy później Imperium Rosyjskiego, ale również był to teren, gdzie przecierała się masa różnych ludów koczowniczych i również ludy turkijskie w końcu wkroczyły na terytorium Kaukazu Południowego i one też tam po prostu z tymi mieszkańcami zostały. I w przypadku właśnie XIX-wiecznej historii zaczęła się też rodzić taka nowoczesna, nacjonalistyczna świadomość narodowa, zarówno ormiańska, ale również azerbejdżańska, kształtowanie się swojej tożsamości. Poszczególne ośrodki miejskie oraz wiejskie odgrywały coraz istotniejszą rolę dla tej tożsamości. I nie tylko w okresie radzieckim i poradzieckim dochodziło do sporów pomiędzy ludnością ormiańską, ale również azerbejdżańską, ale do pierwszych wystąpień jeszcze w okresie władzy carskiej dochodziło na początku XX wieku. Niestety, tak jak teraz i w przeszłości, kończyło się to pogromami, czystkami etnicznymi, mimo że ci mieszkańcy też od setek lat wspólnie koegzystowali w lepszy lub gorszy sposób. Ten teren po okresie radzieckim, po tej wygranej wojnie z lat 90. przez stronę ormiańską, w większości przypadał...
Uznawano za tamte starcia, uznawane za chyba najkrwawsze w tych ostatnich
historii.
Latach.
Mhm. Tak, tak. Lata 90. to jest potężna rana i jest to rana otwarta, która się nie zabliźniła i ta rana dalej jest rozdrapywana, bo w wyniku tych starć z lat 90. mieliśmy do czynienia z ogromną ilością uchodźców. No to jest kilkaset tysięcy osób, czy to po stronie azerbejdżańskiej, czy po stronie ormiańskiej. I no tutaj też zastrzegam naszym drugim słuchaczom, że nie należy postrzegać samego konfliktu o Górski Karabach wyłącznie w perspektywie szczególnie na przykład religijnej, bo dla mnie to nie jest konflikt religijny. Nie szufladkujmy tak, że ktoś jest chrześcijaninem, a ktoś muzułmaninem i kogoś wspieramy, albo nie patrzmy na ten konflikt z tej perspektywy, że w danym momencie wspierała kogoś Rosja, a kogoś nie. To jest bardzo trudny konflikt rozgrywany oczywiście przez stronę rosyjską od ponad 100 lat. I największą, myślę, że winę właśnie tutaj ponosi jednak strona rosyjska, czy carska, czy radziecka, bo ten konflikt, on najbardziej zagotował się, ale on się gotował właśnie w okresie radzieckim, bo po pierwszej wojnie światowej oczywiście te narody Kaukazu Południowego, one stworzyły swoje niepodległe państwa, czy to Gruzja, czy Azerbejdżan, czy Armenia. Mieliśmy do czynienia z demokratycznymi republikami. No, ale te republiki upadły pod naporem właśnie nawały bolszewickiej. No i ostatecznie, mimo że Górski Karabach w większości zamieszkiwali Ormianie, to ostatecznie ten rejon w ramach autonomicznego okręgu został jednak przydzielony ostatecznie Azerbejdżańskiej Republice Radzieckiej, z czym się Ormianie nie mogli pogodzić i na każdym kroku w okresie radzieckim pisali wiele not o to, żeby ten status zmienić, pisali do Moskwy i obie strony podkreślały charakter tego rejonu właśnie, czy to jest rejon ormiański, czy rejon azerbejdżański i z tym mieliśmy do czynienia nawet w trakcie obchodów w tamtym rejonie, bo władze były oczywiście autonomiczne, też ormiańskie, ale centralna władza poniekąd była z Baku, więc tutaj ta rywalizacja radziecka ciągle trwała. Jest to bardzo straszne dla tego regionu, że niestety chciano załatwić tę sprawę militarnie i do dzisiaj nie mamy zawartego traktatu pokojowego i Armenia formalnie z Azerbejdżanem dalej jest w stanie wojny i też nadmienię, że kwestia Karabachu nie zamyka konfliktu armeńsko-azerbejdżańskiego i on wchodzić będzie moim zdaniem w kolejne fazy, bo jest jeszcze wiele rzeczy, które muszą sobie strony wyjaśnić.
Jak właściwie doszło do powstania tego, tak jak powiedzieliśmy, nieuznawanego, czyli przez lata określanego jako quasi-państwo?
No tak, jeśli chodzi o sam Górski Karabach, to kwestia jest właśnie na kanwie tak naprawdę pierestrojki, tego co się działo pod koniec lat 80. Doszły do głosu te stare nacjonalistyczne nastroje, czy to były nastroje armeńskie, czy azerbejdżańskie, i strony też były świadome, że powoli będzie się tak naprawdę tliło w tym regionie. Zaczęło dochodzić do wystąpień i manifestacji publicznych zarówno azerbejdżańskich oraz armeńskich. Mieszkańcy w Górskim Karabachu, przede wszystkim Ormianie, głosili hasła, że jest to rejon ormiański, a Azerbejdżanie mają się stamtąd wynieść, ale zaczęły się również pogromy i czystki. Zarówno zaczęły się na terenie Armenii, ale również na terenie Azerbejdżanu. Czy to mamy do czynienia z masakrą w Sumgajcie, która dotknęła na przykład Ormian w Baku. Ważne jest też to, że sypiący się Związek Radziecki nie miał za bardzo rozwiązania, w jaki sposób tak naprawdę Górski Karabach w tych ryzach utrzymać. I w początkowej fazie samego konfliktu, kiedy jeszcze nawet sama wojna nie wybuchła i kiedy jeszcze nie doszło formalnie też do samego referendum, którego praktycznie w 100% mieszkańcy ormiańscy poparli referendum, mówiąc o tym, że chcemy się odłączyć od Azerbejdżanu, jednak w głosowaniu nie uczestniczyli Azerbejdżanie, bo oni po prostu zbojkotowali to referendum, więc to referendum było oczywiście, większość mieszkańców opowiedziała się za wystąpieniem z Azerbejdżanu jako takiego w przyszłości, natomiast nie zostało to zaakceptowane przez stronę azerbejdżańską, ale początkowo również Rosja, czy też w operacji Krąg, czy w innych inicjatywach, próbowała też pacyfikować te nastroje nacjonalistyczno-ormiańskie w samym Górskim Karabachu, bo właśnie ten konflikt o Górski Karabach w latach 90. też nie był jednoznaczny i raz strona rosyjska bardziej wspierała Azerbejdżan, właśnie z tego względu, że Armenia i Górski Karabach próbowały się silniej wybić na niepodległość, ale kiedy na przykład Azerbejdżan był też w trakcie tego konfliktu wspierany i szukany też wsparcia na przykład tureckiego, to widać było na przykład, że strona rosyjska próbowała też grać w stronę Ormian. Natomiast jakby głównym punktem kulminacyjnym jednak jest to referendum na początku lat 90., w którym właśnie mieszkańcy Górskiego Karabachu, w szczególności Ormianie, bo jak mówiłem, azerbejdżańska strona to zbojkotowała, opowiedziała się za tym, żeby właśnie tak naprawdę kwestia była też taka, czy mieszkańcy zakładali to, że my się odłączamy też od samego Azerbejdżanu i przyłączamy do Armenii, czy na przykład będziemy mówić tutaj o samostanowieniu. Bo plany były takie oczywiście pierwotnie, żeby jakby przyłączyć prosto Górski Karabach do samej Armenii, ale ostatecznie też miejmy to na uwadze, że ten teren nie jest uznawany, nie był uznawany jako państwo niepodległe nawet przez samą Armenię. Więc no, ostatecznie nie doszło do tego połączenia. Natomiast no, ten Komitet Karabaski, taka organizacja, która dążyła do tego, żeby oderwać właśnie Górski Karabach od Azerbejdżanu i przyłączyć do Armenii, no, był też problemem po prostu radzieckim i najpierw te nastroje nacjonalistyczne rodziły się przede wszystkim w Armenii, ale w Azerbejdżanie również. Więc no, moim zdaniem tym punktem kulminacyjnym jest właśnie to referendum i to chęć zerwania z Baku. No i tak naprawdę to doprowadziło do tego, że strony tak naprawdę rozpoczęły tą wojnę. Właściwe takie najistotniejsze działania zaczęły się w 1992 roku. No i niestety ta wojna trwa do dzisiaj.
I co tak naprawdę wydarzyło się podczas tej ofensywy wrześniowej 19-20 września?
Powiem tak, około godziny południowej 19 września azerbejdżańskie Ministerstwo Obrony Narodowej powiedziało, że rozpoczyna lokalną antyterrorystyczną akcję wymierzoną w siły terrorystyczne, czyli te w siły samoobrony wojskowe Górskiego Karabachu oraz w rządy również terrorystyczne, no bo Azerbejdżan nazywa no, te rządy w Górskim Karabachu, tej kwazy republiki, albo terrorystami, albo separatystami. Armia azerbejdżańska rozpoczęła najpierw ostrzał kluczowych elementów infrastruktury wojskowej sił karabaskich. Mowa tutaj o ochronie przeciwlotniczej, o radarach, o też umocnieniach po prostu, które już Azerbejdżan zwraca uwagę, że siły karabaskie coraz intensywniej budowały jeszcze w tym roku. Bo strona azerbejdżańska uważała, że sam fakt istnienia sił jakichkolwiek ormiańskich na terenie Górskiego Karabachu jest niezgodne z zawieszeniem broni, jakie podpisała Armenia i Azerbejdżan w listopadzie 2020 roku, no pod auspicjami też oczywiście rosyjskimi, bo tam też Rosja była stroną tego układu. No i Azerbejdżan, rozpoczynając tą lokalną akcję antyterrorystyczną 19 września, tak naprawdę realizowało w pewnym sensie te postanowienia, natomiast te postanowienia miały nie być realizowane za pomocą użycia siły, natomiast władze w Baku się niecierpliwiły, bo nie były w stanie odzyskać całkowitej kontroli nad Górskim Karabachem pomimo podpisania tego zawieszenia broni w 2020 roku i Armenia i Azerbejdżan inaczej też te zapisy o zawieszeniu broni postrzegały. Dla Baku było jasne, że to jest dyktat. Ta operacja wojskowa tak naprawdę rozpoczęła się, bo Azerbejdżan stracił po prostu cierpliwość. Nie udało się zagłodzić i zmusić 10-miesięczną blokadą Górskiego Karabachu, który został odcięty m.in. od Republiki Armenii, ale również później od siły, od tak naprawdę pomocy humanitarnej, bo też był ten rejon odcinany od niej, kiedy już zaczynało się na przykład kupowanie jedzenia na kartki, albo rejon był odcięty od dostaw środków higienicznych, medycznych, szpitale miały nawet problemy z funkcjonowaniem, bo nie było dostaw na przykład prądu, albo na przykład nie było dostaw paliwa i ropy, auta praktycznie nie poruszały się w pewnym momencie po terenie Górskiego Karabachu, więc ta operacja była takim uwieńczeniem aspiracji Azerbejdżanu, aby tą sprawę w końcu zamknąć, bo ona się ciągnie przy stole mediacyjnym od 1992-1993 roku i no, Azerbejdżan od 30 lat praktycznie chciał odzyskać kontrolę nad terenem, który de jure jest jego, natomiast Azerbejdżan też nie chciał wziąć na przykład pod uwagę praw na przykład do autonomii czy do jakiegoś samorządu dla karabaskich Ormian, bo dla Baku wykładnia jest taka, że Karabach to jest ziemia azerbejdżańska, więc Ormianie mogą sobie tam mieszkać, ale według naszych praw, jak się nie chcą podporządkować, mogą wyjechać. No i właśnie
z, no i właśnie z tym, dokładnie, z tym problemem trzeba się teraz mierzyć. No mamy kryzys humanitarny, masowy eksodus ludności ormiańskiej. No, według tych ostatnich doniesień w Górskich Karabach mogło opuścić około 100 tysięcy osób. Co to oznacza? Bo to jest kolejny jakby problem, z którym trzeba sobie poradzić, no bo te 100 tysięcy osób, no to jest przecież znakomita większość tych, którzy do tej pory w Górskim Karabachu mieszkali.
Tak, jest to na pewno ogromne wyzwanie, myślę, że humanitarne i logistyczne oraz ekonomiczne, ale i społeczne dla samej Armenii, z tego względu, że no, co by nie mówić, ale to jest potężna liczba jednak osób, których trzeba przyjąć, nakarmić, stworzyć im jakieś warunki i tak naprawdę stworzyć warunki, żeby oni mogli się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To jest 100 tysięcy osób, którym się tak naprawdę świat zawalił, które straciły swoje domy, straciły swoje prace, stracili też Na pewno część osób straciła w wyniku działań z 19-20 września część członków rodziny. To są ludzie, którzy nie wiedzą, co ich czeka. Pomoc humanitarna oczywiście jest zapewniana, czy to kanałami właśnie Czerwonego Krzyża, czy też pomoc humanitarną zadeklarowały takie państwa jak Stany Zjednoczone, Francja, no Unia Europejska również jako organizacja, Niemcy zadeklarowały, Dania również, jak pamiętam, zadeklarowała. Więc trochę tej pomocy humanitarnej poszczególne kraje deklarują i ją przesyłają. Natomiast wydaje mi się, że ta pomoc w wysokości około 300 milionów nie będzie moim zdaniem no, zbytnio wystarczająca dla tego rejonu i myślę, że to jest taka pomoc doraźna. Natomiast też kwestia jest taka, że te 100 tysięcy osób myślę, że będzie politycznie wykorzystywana przez poszczególne stronnictwa polityczne, które nie sprzyjają premierowi Paszynianowi i którego oskarżałem o całą sytuację w Górskim Karabachu, więc jest to
Nawet są
potężne ryzyko.
oskarżenia o zdradę, prawda?
Tak, są oskarżenia o zdradę i te oskarżenia o zdradę, one się pojawiają od czasów tej drugiej wojny karabaskiej, na drugiej odsłony, tak naprawdę tej wojny z 2020 roku i Nikol Paszynian no, zmagał się tak, udaremnił zamach wojskowy. Przeżyła jego władza już kilkadziesiąt, bym powiedział, protestów. W wyborach przyspieszonych po wojnie z 2020 roku wygrał je oraz jego partia. Umowa społeczna wygrały bezapelacyjnie i dalej mają większość w parlamencie, więc widać to poparcie społeczne. I powiedziałbym, że bardziej takie radykalne środowiska walczą z Nikolem Paszynianem oraz takie środowiska związane z tak zwanym klanem karabaskim. Klan karabaski, że tak tutaj pokrótce wyjaśnić naszym słuchaczom, no to był taki układ oligarchiczny prorosyjski, który dzierżył władzę w Armenii mniej więcej od 1998 roku do 2018. On się uwłaszczył tak naprawdę na tym majątku armeńskim. On jeszcze mocniej zacieśnił relacje z Rosją i uzależnił jeszcze mocniej samą Armenię od Rosji. I niestety efekty tej polityki musi zbierać teraz premier Nikol Paszynian, który nie był w stanie, myślę, że w przeciągu tak krótko panujących jego rządów, zmienić diametralnie jakąś sytuację, czy to w państwie, czy w armii armeńskiej, aby na przykład była ona w stanie pomóc karabaskim Ormianom. No, kraj też jest po prostu biedniejszy. Natomiast no, właśnie te siły niesprzyjające Nikolowi Paszynianowi, one też nie są, myślę, na obecny moment zbyt silne, bo mieliśmy do czynienia i mamy dalej do czynienia z licznymi protestami. Protestuje też właśnie rodzina związana z klanem karabaskim, między innymi na przykład protestował syn Roberta Koczariana, czyli Lew Koczarian. No, Robert Koczarian właśnie był tym członkiem całego tego klanu karabaskiego. On był między innymi też prezydentem Armenii. No i jakby te protesty są na razie bardzo słabe, bym powiedział. Ja szczerze oczekiwałem, że one będą jeszcze silniejsze. Natomiast jakby tutaj dołożyć takiej łyżki dziegciu do tego miodu, to większość jednak Ormian na obecny moment, i moim zdaniem to jest bardzo dobra postawa, większość jednak Ormian pojechała w stronę miasta Goris, czyli tego miasta, które znajduje się niedaleko korytarza Laczyńskiego, czyli tego pasma, które łączyło Armenię z Górskim Karabachem. I na razie myślę, że ludzie bardziej skupiają się na niesieniu pomocy po prostu humanitarnej swoim, no co by nie mówić, ale jednak swoim rodakom ormiańskim z Karabachu. I no, może tak być, że potem ta koncentracja i ta frustracja zwróci się przeciwko Nikolowi Paszynianowi, ale ja na obecny moment nie widzę alternatywy do zmiany władzy, że dobrze, władza może potem leżeć na ulicy, najgorzej, jeśli by tak było, albo może zostać osiągnięta w wyborach, ale alternatywy są bardzo złe na obecny moment i to myślę, że jest siłą Nikola Paszyniana, bo jeśli byłaby realna alternatywa, to władza by się zmieniła, ale ludzie myślę, że nie widzą. Nie oddadzą na przykład znowu władzy klanowi karabaskiemu, żeby znowu być no, praktycznie rosyjską satelitą tak naprawdę.
O tych konsekwencjach pewnie także jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Ona pewnie będzie się musiała ormiańska władza też z tym mierzyć i o tym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Ja przypomnę, naszym gościem jest Maciej Musiał, ekspert do spraw Kaukazu z portalu Mówiąc Wprost i do naszej rozmowy z panem Maciejem Musiałem w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.